Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Piętnastego lipca wita Państwa Łukasz Lewicki. W niedzielnym magazynie papieska wizyta we Frascati i modlitwa Anioł Pański. Po aktualnościach watykańskich Dorota Swad zaprezentuje najnowszy numer L'Osservatore Romano. Nasz program zakończy kolejna część audycji księdza Rafała Zarzecznego z cyklu Ex Oriente Lux. Zapraszamy do pozostania z nami.
O misji wyznawców Chrystusa mówił Benedykt XVI, odwiedzając miasteczko Frascati. W mszy, której przewodniczył na placu przed tamtejszą katedrą, uczestniczyło około 8 tysięcy wiernych. Kardynałem tytułu podrzymskiej diecezji Frascati jest watykański sekretarz stanu Tarciso Bertone.
Natomiast jej biskup Raffaello Martinelli przez ponad 20 lat pracował w Kongregacji Nauki Wiary, wnosząc wkład w przygotowanie katechizmu Kościoła katolickiego i jego kompendium, przypomniał Ojciec Święty w homilii. Nawiązał w niej do dzisiejszej Ewangelii o rozesłaniu 12 apostołów. Do ich grona należeli też patroni diecezji Frascati. Święci Filip i Jakub, zwrócił uwagę papież.
Fakt, że Jezus powołuje swych uczniów, by bezpośrednio współpracowali w Jego misji, ukazuje jeden z aspektów Jego miłości. Nie lekceważy On pomocy, jaką inni ludzie mogą dawać Jego dziełu. Zna ich ograniczenia i słabości, ale nimi nie gardzi, a nawet nadaje im godność swoich wysłanników. Jezus rozsyła ich po dwóch i daje im pouczenia, które ewangelista Marek krótko streszcza. Pierwsze dotyczy ducha wyrzeczenia. Apostołowie nie mają się przywiązywać do pieniędzy i wygód. Dalej Jezus przestrzega uczniów, że nie zawsze zostaną dobrze przyjęci. Nieraz będą odrzucani, a nawet mogą być prześladowani. Nie powinni się tym jednak przejmować. Mają mówić w imię Jezusa i głosić Królestwo Boże, nie troszcząc się o sukces. Sukces pozostawiają Bogu.
Benedykt XVI wskazał, że Kościół ma głosić to, co mówi Bóg, a nie to, co ludzie chcą usłyszeć. Jego kryterium jest prawda i sprawiedliwość, choćby się to nie podobało mającym władzę.
Bardzo ważne jest też inne wskazanie dzisiejszej Ewangelii. 12 apostołów nie może ograniczać się do tego, by głosić nawrócenie. Głoszeniu słowa musi towarzyszyć, zgodnie z pouczeniami i przykładem Jezusa, uzdrawianie chorych, chorych na ciele i duszy. Mowa o konkretnych uzdrowieniach z chorób, mowa też o wyrzucaniu złych duchów, czyli oczyszczaniu ludzkiego umysłu, oczyszczaniu oczu duszy, które są zaślepione ideologiami i dlatego nie mogą zobaczyć Boga, nie mogą zobaczyć prawdy i sprawiedliwości. To dwojakie uzdrowienie cielesne i duchowe jest zawsze zadaniem uczniów Chrystusa. Zatem misja apostolska musi zawsze obejmować te dwa aspekty: głoszenie słowa Boga i ukazywanie Jego dobroci przez miłość, służbę i poświęcenie.
Papież podkreślił potrzebę nowej ewangelizacji, zachęcił do wykorzystania w tym celu roku wiary, który rozpocznie się w październiku, w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II. Wskazał też wielkie znaczenie, jakie mają dla formacji chrześcijańskiej dokumenty soborowe i katechizm Kościoła katolickiego.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, odmówioną z wiernymi w Castel Gandolfo po powrocie z Frascati, Benedykt XVI nawiązał do patrona dzisiejszego dnia, świętego Bonaventury.
Ten doktor Kościoła, następca Franciszka z Asyżu w kierowaniu zakonem braci mniejszych i pierwszy oficjalny biograf tego świętego, był też pod koniec życia biskupem diecezji Albano, na terenie której leży Castel Gandolfo, przypomniał papież. Jest on wybitnym znawcą jego myśli. O teologii historii świętego Bonaventury ksiądz Józef Ratzinger napisał ponad pół wieku temu pracę habilitacyjną.
W jednym ze swych listów Bonaventura pisze: wyznaję wobec Boga, że racją, dla której jeszcze bardziej pokochałem życie błogosławionego Franciszka, było to, iż przypomina ono początki i wzrastanie Kościoła. Te słowa świętego Bonaventury odnoszą nas bezpośrednio do dzisiejszej Ewangelii, o rozesłaniu z misją 12 apostołów przez Jezusa, który przekazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę. Franciszek z Asyżu po swym nawróceniu wypełnił dosłownie tę Ewangelię, stając się najwierniejszym świadkiem Jezusa. Szczególnie zjednoczony z tajemnicą krzyża został przemieniony w drugiego Chrystusa, jak go przedstawia właśnie święty Bonaventura. Dla całego życia świętego Bonaventury, jak i jego teologii, główną inspiracją był Jezus Chrystus. Tę centralność Chrystusa spotykamy też w drugim czytaniu dzisiejszej mszy, słynnym hymnie z listu świętego Pawła do Efezjan. Zawiera on wizję historii, do której rozpowszechnienia w Kościele przyczynił się święty Bonaventura. Cała historia ma jako centrum Chrystusa, które zapewnia też nowość i odnowę każdej epoce.
Natomiast do jutrzejszego wspomnienia liturgicznego Ojciec Święty nawiązał, zwracając się do obecnych dziś w Castel Gandolfo Polaków.
Jutro będziemy obchodzili wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, Matki Bożej Szkapleśnej. Znak szczególnego oddania się jej szkapleś nosił bardzo z obieceniu błogosławiony Jan Paweł II. Wszystkim jego rodakom z Polsce, świecie, wam obecnym tu dzisiaj w Castel Gandolfo, życzę, by Maria, najlepsza z matek, osłaniała was swoim płaszczem, walce ze swym, wypraszała potrzebne łaski, wskazywała drogi wiodące do Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Witając się z mieszkańcami Castel Gandolfo, Benedykt XVI powiedział: jestem szczęśliwy, że tu przyjechałem. Oraz życzył sobie i zebranym odnowy fizycznej i duchowej. Papież przybył do swojej letniej rezydencji 3 lipca po zakończeniu obchodów uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła, ostatniej przed wakacyjną przerwą. W najnowszym numerze L'Osservatore Romano zamieszczamy homilię z tej uroczystości, podczas której Ojciec Święty nałożył paliusze nowym metropolitom. Byli wśród nich 3 Polacy: arcybiskup Stanisław Budzik, arcybiskup Wiktor Skworc i arcybiskup Wacław Depo. Publikujemy również przemówienia wygłoszone przez papieża podczas światowego spotkania rodzin w Mediolanie, a także dokument Kongregacji Nauki Wiary, który dotyczy rozeznawania domniemanych objawień i przesłań. Z kolei czerwcowy dodatek do dziennika L'Osservatore Romano, zatytułowany Kobiety, Kościół, Świat, otwiera wywiad z siostrą Anną Bauchan, prezesem Stowarzyszenia Pomoc, która od lat opiekuje się kobietami i dziećmi w sytuacji kryzysowej. Jest ona też autorką podręcznika Streetworkingu, oryginalnej metody pracy z potrzebującymi osobami, które z różnych względów nie zwracają się do instytucji pomocowych. Jak podaje raport Światowej Organizacji Pracy, w Europie prawie 1 000 000 osób jest ofiarami handlu ludźmi, a większość z nich stanowią kobiety. Zdaniem siostry Anny, kobiet w sytuacji kryzysowej jest coraz więcej, bo coraz więcej jest też sposobów ich wykorzystywania. Dlatego też trzeba przeciwdziałać temu zjawisku w sposób ciągły i systematyczny, informując o zagrożeniach i możliwościach uzyskania pomocy, aby każda kobieta mogła spełniać swoje powołanie do życia w wolności i miłości.
Światłość ze wschodu. Ex oriente lux.
O Jezus, my ręce bez zalew.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
W stronę Katolickiego Uniwersytetu w Etiopii. Opowiadałem w jednej z naszych dawniejszych audycji o Uniwersytecie w Addis Abebie, założonym w początkach lat 50. ubiegłego wieku z woli i przy znacznym wsparciu cesarza Haile Selassie. Ta ważna uczelnia kształci dziś kilkadziesiąt tysięcy studentów. Ale musimy pamiętać, że Etiopia to kraj ponad 80-milionowy,
w którym niemal połowa ludności ma dopiero 20 lat. Zaś przyrost naturalny wynosi prawie 3% w skali roku. Zatem prawdziwego i dobrego kształcenia potrzebuje znacznie więcej młodych Etiopczyków niż jakakolwiek uczelnia mogłaby ofiarować w pojedynkę. Stąd konkurencja pomiędzy różnymi szkołami wyższymi na rogu Afryki jest dopiero kwestią odległej przyszłości. Dziś trzeba raczej mówić o ogromnych brakach w szkolnictwie na wszystkich poziomach kształcenia. Zatem każda sensowna inicjatywa, mogąca w jakiś sposób poprawić bieżącą sytuację, jest tu obecnie i długo jeszcze będzie niezwykle mile widziana. W ten sposób, w ostatnich latach zaledwie, zrodził się pomysł nowego, katolickiego uniwersytetu w Etiopii, wyższej uczelni z prawdziwego zdarzenia i na miarę wymagań współczesnego świata. Tej właśnie inicjatywie poświęćmy dziś parę minut. Zaczęło się od wizyty oficjalnej premiera Etiopii, Melesa Zenawi, w Rzymie i w Watykanie w kwietniu 1997 roku. To wówczas etiopski polityk, powołując się na historyczne tradycje i dawne zaangażowanie jezuitów w utworzenie Uniwersytetu w Addis Abebie, wyraził wobec papieża Jana Pawła II gotowość udzielenia wszelkiego wsparcia przyszłej wyższej uczelni katolickiej o światowych standardach, gdyby taka miała powstać w Etiopii. Propozycja została przyjęta z zaciekawieniem i z wdzięcznością, więc umówiono się na rozmowy wstępne. Oczywiście, od pomysłu do realizacji, jak zawsze, droga jest bardzo daleka i najczęściej wyboista. Trzeba było zatem jeszcze kolejnych kilku lat, by projekt zaczął przybierać bardziej realne kształty. Wreszcie 12 września 2005 roku podpisano stosowne dokumenty fundacyjne przyszłego uniwersytetu. Ze strony Federacyjnej Demokratycznej Republiki Etiopii swoim podpisem przedsięwzięcie zagwarantował prezydent kraju Girma Wolde Giorgis. Natomiast partnerem kościelnym stała się Konferencja Biskupów Katolickich Etiopii, w imieniu której podpis złożył metropolita Addis Abeby i zarazem przewodniczący tejże konferencji arcybiskup Birhane Jesus Surafiel. Jeszcze w listopadzie tego samego 2005 roku rząd etiopski przekazał na ów światły cel 60 hektarów ziemi w południowo-zachodniej części stolicy. To tu właśnie powstanie cały uniwersytecki kampus. Na razie jeszcze są to odległe peryferia miasta, ale przecież Addis Abeba rozwija się w błyskawicznym tempie. Niebawem zatem metropolia wchłonie także i te obszary. Zdecydowano, że uniwersytet otrzyma imię świętego Tomasza z Akwinu. Wiązało się to z faktem, że początkowo koordynację przedsięwzięcia powierzono Dominikanom, tworzącym sieć uniwersytecką w krajach Trzeciego Świata. Ci jednak po krótkim czasie wycofali się z dalszych prac. O pomoc poproszono zatem ponownie jezuitów, którzy podjęli się wyzwania, z tym jednak zastrzeżeniem, by w tak szeroko zaplanowane przedsięwzięcie włączyć różne podmioty obecne w Etiopii. Wszak w całym kraju istnieje ponad 360 katolickich szkół podstawowych i średnich, kształcących około 140 tysięcy uczniów. Nie brak zatem osób mających doświadczenie w organizacji ośrodków edukacyjnych na rogu Afryki. Ponadto tak ważna uczelnia nie powinna być postrzegana jako własność jednego tylko zakonu, ani w ogóle kościoła jako takiego. Od początku jasny był ogrom wyzwań stojących przed nową akademią. Przede wszystkim Ma to być uniwersytet na światowym poziomie, co w krajach Afryki ciągle nie jest rzeczą oczywistą. Uczelnia musi też odpowiadać na realne potrzeby kraju, który po długich latach zastoju właśnie wkroczył w fazę gwałtownego rozwoju. Potrzeba zatem wielkiej kadry specjalistów i przyszłych liderów, którzy nie tylko otrzymają staranne wykształcenie, ale też będą potrafili aktywizować kolejne rzesze młodych studentów, zaszczepiając im zarówno pęd do wiedzy, jak i pragnienie dobra wspólnego, tak by tworzyć rzeczywistość rozwoju dla wszystkich. Już w tych pierwszych latach opracowano plan generalny budowy kampusu oraz rozwoju akademickiego dla przewidywanych dyscyplin. Po długich negocjacjach w lutym bieżącego roku władze miejskie wreszcie udzieliły zezwolenia na budowę pierwszych uczelnianych gmachów. Kamień węgielny położono 26 kwietnia 2012 roku. W najbliższych 5 latach powinny powstać 2 istotne departamenty, mianowicie Instytut Nauk Społecznych z wydziałami ekonomii, finansów i zarządzania, rozwoju i filozofii społecznej oraz pedagogiki, a tuż obok Instytut Nauk Ścisłych i Przyrodniczych z wydziałami inżynierii i technologii, architektury, rolniczym i gospodarki żywnościowej, a także Departament Nauk Medycznych. Powstanie również nowoczesny gmach Biblioteki Centralnej. A sama mama nie nauje miareka, je mi meka, wydzia wiri meka. Ogromne wyzwanie stanowi Wydział Medyczny, na który szczególnie liczą władze Etiopii. Już dziś w różnych częściach kraju działa 76 katolickich ośrodków opieki medycznej, w tym 6 szpitali i klinik. Tak iż pomoc, jaką ofiaruje Kościół katolicki w Etiopii, obejmuje potrzeby około 10% całej populacji. To ogromny wkład, zważywszy na poziom tamtejszej biedy i braku państwowej infrastruktury. Ale potrzeby jedynie rosną, zwłaszcza w czasach ponawiającej się klęski głodu i migracji ludności. Stąd potrzeba kształcenia rodzimego personelu medycznego jest w Etiopii sprawą najwyższej wagi. Sprawa ta jednak wymaga wysiłku organizacyjnego i nakładu ogromnych funduszy. Już dziś funkcjonuje uniwersytecka pracownia kształcąca analityków medycznych, świetnie wyposażona, nie tylko jak na afrykańskie standardy. To dobry początek długiej drogi. A sama mama nie nauje miareka, je mi meka, wydzia wiri meka, skasim gede na iżakema. Całe to bardzo ważne przedsięwzięcie w najbliższych latach pochłonie około 7 milionów euro. Takie są realia, bo także w Etiopii za wszystko trzeba płacić w twardej walucie. A rzeczy potrzebne zawsze wymagają wielkich nakładów. Pomagają zatem różne podmioty. Obok zakonów obecnych w Etiopii przedsięwzięcie wspiera Konferencja Episkopatów Włoch oraz Episkopat Hiszpanii. Pomaga Uniwersytet Katolicki Sacro Cuore w Mediolanie oraz uniwersytety w Padwie, Eichstätt, Dublinie, Limerick i w Nairobi. Pomoc zadeklarowali prywatni dobroczyńcy w Wielkiej Brytanii, Włoszech i w Stanach Zjednoczonych. Miejmy nadzieję, że pomimo światowego kryzysu etiopski katolicki Uniwersytet Świętego Tomasza Zakwinu w Addis Abebie wkrótce zacznie kształcić rzesze młodych specjalistów, mądrych, kompetentnych i zaangażowanych w rozwiązywanie problemów współczesnego świata. O Jezus,
audycją księdza Rafała Zarzecznego żegnamy się z Państwem. Dziękujemy za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.